I budzimy się razem z Państwem. 7:45 jest na naszych zegarach, a my mamy połączenie już z kolejnym gościem, pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam o poranku.
Witamy o poranku. No ale też poranek w sobotę nas zaskoczył. Myślę, że pana profesora też. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Rosji? Mówię o buncie, o puczu Prigożyna. Czy mamy do czynienia z maskirowką? Jak pan to ocenia, co się stało?
No niestety w przypadku Rosji, jak wiadomo, nic nie jest proste, a już na pewno stamtąd nie płyną sygnały oparte na prawdzie, więc trzeba budować niestety hipotezy od najgorszych do w miarę dla nas pożyteczniejszych. No i te najgorsze to oczywiście martwię się o to, że Wagnerowcy i dowódca znalazł się na terenie Białorusi i wcale nie jestem pewien, czy nie będzie wykorzystany do ataku na któryś z państw NATO pod pozorem, że przecież to nie rosyjska armia, tylko niezależna decyzja Wataszki, tak jak niezależną decyzją Wataszki był jego marsz na Moskwę. A wszystko oczywiście jest niewątpliwie jakąś maskirowką, ponieważ cała ta formacja z dowódcą na czele realizowała, z tego co rozumiem, przez co najmniej kilka, jeśli nie więcej lat, interesy rosyjskie na terenach bogatych w dobra, takie jak diamenty czy inne, czyli na terenie Afryki. Więc to udawanie niezależności Wagnerowców może być niestety wykorzystane, ale także może jest to rzeczywiście akcja, która była skierowana przeciwko Szojgu, czyli tej formacji dowódczej, która w tej chwili nieudolnie z punktu widzenia Wagnerowców walczy na terenie Ukrainy i była to próba wymuszenia na Putinie zmian. No a także być może jeszcze 500 innych, za tym się kryje hipotez. No pewnie nie wszystkie zdążymy wypowiedzieć.
Tak, tych hipotez na pewno, panie profesorze, jest dużo. O jednej pan powiedział, że ta maskirowka to mogła być skoordynowana akcja, ale na początku też przez kilka chwil mówiono, albo zastanawiano się przynajmniej nad tym, czy to, co robi Prigożyn, nie było jakoś skonsultowane z tym, co może chcieć osiągnąć Ukraina. Ale dzisiaj już wiemy, że to raczej scenariusz zupełnie, zupełnie nierealny.
Nie, wydaje się zupełnie to nierealne. Jedyne, co w tej wersji hipotetycznej może być realne, to próba skoordynowania tej akcji poprzez wywiad z Amerykanami, ale to, czyli prowadzenie do tego, żeby doprowadzić do lepszego dla Rosji pokoju, bo dowódcy Wagnerowców mogą oczywiście uważać, że Rosja straci kontrolę nad poważną częścią terytorium Ukrainy, no i szukają alternatywnej wersji dogadania się ponad głowami Putina i Ukrainy z Amerykanami. Tego też bym nie wykluczał oczywiście, ale chyba dziś już też widać, że nawet jeśli takie były plany, to one nie będą miały powodzenia. A tu na marginesie, że oczywiście nie łudźmy się jako Polacy, że zmiany władzy na terenie Moskwy mogą być odczytywane pozytywniej niż fakt, że Putin rządzi.
Ale to zapytam jeszcze pana profesora o to, co mówi z kolei Viktor Orban. Czy pan się martwi o te słowa, które płyną do nas z Budapesztu? Czy pan się w ogóle martwi o tą retorykę, którą w ostatnich miesiącach, możemy powiedzieć od wybuchu de facto tej pełnowymiarowej wojny, stosuje Viktor Orban? Viktor Orban powiedział między innymi w rozmowie z niemieckim Die Welt, ale także z Bildem, że Władimir Putin nie jest dla mnie zbrodniarzem wojennym. I drugi cytat, który też pada w tej rozmowie, to ten, który związany jest z Białym Domem, bo pan profesor nawiązał do Amerykanów. Według Orbana trwanie wojny w Ukrainie uzależnione jest wyłącznie od decyzji Białego Domu. Kijów może walczyć z Moskwą tylko dlatego, że cieszy się poparciem Zachodu, a Ukraina nie jest już suwerennym państwem, ponieważ nie ma ani pieniędzy, ani broni, panie profesorze.
No oczywiście to drugie zdanie, ta druga myśl ma swoje podstawy i trzeba się liczyć z tym, że Ukraina, jeśli wygra z Rosją, to przecież na pewno nie sama, tylko dzięki wsparciu amerykańskiemu, a Niemcy i Francuzi także szybko sobie przypomną, że wydali najwięcej pieniędzy, już Niemcy tak twierdzą. W związku z tym to oni przede wszystkim będą beneficjentami odbudowy Ukrainy. Tutaj także nie liczyłbym na nasze nie tyle umiejętności dyplomatyczne, co możliwości realne oddziaływania na kształt odbudowy Ukrainy. Wdzięczność jest bardzo dobrym zjawiskiem w relacjach na przykład między panią a mną, ale na pewno nie w relacjach politycznych. Więc tu Orban moim zdaniem ma rację. Natomiast w pierwszej kwestii nie ma racji. Oczywiście Putin jest zbrodniarzem. Natomiast ja nie lękam się wypowiedzi Węgrów, dlatego że oni mają prawo do prowadzenia swojej polityki, mają swoje problemy energetyczne, na przykład jeżeli Unia Europejska nie była w stanie im zabezpieczyć źródeł energii, to co oni mają robić? Oni mają prawo do suwerennych decyzji, więc trzeba je rozumieć, co nie znaczy, że należy wszystko akceptować właśnie. Na przykład nie powinno się akceptować takich wypowiedzi Orbana, w których on próbuje relatywizować zbrodnie. No, na to zgody nigdy po stronie polskiej nie będzie. Natomiast przyjaźń polsko-węgierska nie takie rzeczy przetrzymywała. Przypomnę, że w czasie II wojny światowej także Polska i Węgry były po przeciwnej stronie barykady, jeśli chodzi o stosunek do III Rzeszy, a tym niemniej potrafiliśmy nawet w tych warunkach świadczyć Węgrzy Polakom przede wszystkim pozytywne usługi.
Panie profesorze, rozmawiamy na temat też historii, na temat tego, co możemy wyciągać jako społeczeństwo z tej historii trudnej, która jest w naszym regionie Europy. Mówimy dużo o Ukrainie, więc wielkimi krokami także zbliża się, panie profesorze, okrągła rocznica, 80. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. To będzie 11 lipca, czyli już naprawdę, naprawdę niedługo. Różnego rodzaju powstają listy otwarte z prośbą o uczczenie 80. rocznicy. Wiemy, że są duże oczekiwania odnośnie tej daty. Panie profesorze, jak pan ocenia, co tego dnia powinno się wydarzyć, co powinno paść z ust przede wszystkim ukraińskich władz do narodu polskiego?
No, przede wszystkim moim zdaniem niedobrze się stało, że prezydent Zełenski został wpuszczony do Polski bez gwarancji dokonania tych przeprosin, na które czekamy, i stwierdzenia, że były to zbrodnie ludobójstwa, które nie powinny się powtórzyć. Takie słowa już dawno powinny paść ze strony prezydenta Ukrainy. Mam obawy, czy one padną w związku z tym także i w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli, bo tego dnia rzeczywiście wymordowano najwięcej niewinnej ludności polskiej, kobiet, dzieci, mężczyzn, starców. To nie była walka jak równe z równymi, tylko bandy OUN-UPA mordowały ludność cywilną, i to od niemowląt po starców, i to metodami potwornie obrzydliwymi, takimi gdzieś wyciągniętymi z XVII-wiecznych opisów trylogii Henryka Sienkiewicza. Więc mam obawę, czy Ukraina potrafi zrozumieć swoje powinności wobec Polski i Polaków. Jest to smutne, dlatego że równocześnie Ukraina dziś doznaje ludobójstwa na terenach swojego państwa i swojego narodu. I także dziwię się, że prezydent Zełenski nie rozumie, iż by udowodnić światu, że Rosja jest państwem niosącym ludobójstwo, sam musi także potrafić zdefiniować ludobójstwo w przypadku zbrodni wołyńskiej. Widocznie gdzieś ten relatywizm w polityce również dotyka tego polityka wybitnego, podobnie jak świat zachodni. Być może przywódcy Ukrainy uważają, że można relatywizmem grać i wygrywać, ale nie z Polakami.
A i jeszcze zaproszenie, panie profesorze, bo dzisiaj o godzinie 18:30 w Agere Kontra, ulica Chłodna 2 przez 18 w sieci Historii, jako narzędzie, organizuje takie spotkanie, jako historia, jako narzędzie uprawiania polityki historycznej, spotkanie właśnie z panem profesorem oraz Małgorzatą Żaryn, będzie również pan Michał Koprowicz, który jest historykiem, a także Krzysztof Kotowski, sekretarz redakcji, dziennikarz w sieci Historii. O czym będą państwo dzisiaj dyskutować, jakie będą główne tematy dzisiejszego spotkania właśnie w Agere Kontra?
No przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie na falach radia ulubionego wnet i rzeczywiście bardzo będziemy się cieszyli, jeśli słuchacze przybędą. Piękne miejsce przy kościele Świętego Andrzeja Pobodzi w Warszawie przy ulicy Chłodnej i przy ładnym skwerze, w ładnym otoczeniu architektonicznym. Bardzo sympatyczni właściciele tejże kawiarni. Można usiąść, a jednocześnie nas posłuchać. A będziemy oczywiście opowiadać o naszym czasopiśmie w sieci Historii. W nim w ostatnim numerze zaproszenie, ale takie nietypowe na wakacje, bo to jest główny temat, ale poprzez różne osoby i wydarzenia, miejsca na mapie przede wszystkim Polski, gdzie państwo będąc na wakacjach mogą równocześnie zobaczyć coś ciekawego, ważnego. Między innymi opowiadamy o Władysławowie, tam jest Hallerówka, także o Jurczycach, gdzie urodził się z kolei generał Józef Haller. No a przypominamy także, że kiedyś był taki zwyczaj, że pisano kartki z wakacji. Mam nadzieję, że jeszcze w niektórych rodzinach, w mojej na przykład, się ten zwyczaj utrzymał. Nasze wnuki nam wysyłają kartki z obozów harcerskich i innych swoich uciesznych wakacji. No i o tych kartkach też będzie, a jak państwo kupią sobie ostatni numer w sieci Historii, to warto zobaczyć jedną kartkę, którą wysłano w 1911 roku, czyli przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, z Niemiec do pod Warszawę, do mojego jednego z dziadków, który wówczas był bardzo młodym człowiekiem, i tam zobaczą państwo bardzo dziwny adres, mianowicie Polen. Polski nie było, a kartki do Polski przychodziły. Taki dziwny był ten świat.
Dziwny był ten świat. Niestety nie zaśpiewa nam teraz Czesław Niemen, bo zbliża się godzina 8, ale może w dzisiejszym poranku jeszcze go usłyszymy. A teraz słyszeliśmy i zapraszaliśmy razem z panem profesorem Janem Żarynem na spotkanie dzisiaj o 18:30 Agere Kontra, Chłodna 2 przez 18. Proszę sobie zapisać. A naszym gościem był dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i kłaniam się całej redakcji. Pozdrawiam serdecznie.